Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Leszek Gęsiak.
Wpływ adhortacji Ewangelii Gaudium na Kurię Rzymską był tematem zebrania szefów watykańskich dykasterii z papieżem.
O gnuśności i grzechu formalizmu chrześcijan, które zamykają na zbawienie i prowadzą do hipokryzji, mówił Franciszek w homilii podczas mszy w kaplicy domu świętej Marty.
Kardynał Peter Turkson przypomniał dziekanom uczelni ekonomicznych, że zasady solidarności i pomocniczości, a także ochrona godności człowieka oraz promocja dobra wspólnego powinny być fundamentem każdego systemu gospodarczego.
Witamy 1 kwietnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
W Pałacu Apostolskim w Watykanie papież przewodniczył przed południem zebraniu szefów kongregacji, rad i trybunałów wchodzących w skład Kurii Rzymskiej. Tym razem tematem spotkania, jak informuje komunikat Watykańskiego Biura Prasowego, były refleksje i reakcje, jakie w poszczególnych dykasteriach wywołała adhortacja apostolska Ewangelii Gaudium. Mówiono też o perspektywach jej wprowadzania w życie. Posiedzenie trwało 2,5 godziny.
Chrześcijanie powinni przekraczać wszelkie formalizmy i, pokonując swą gnuśność, odważnie głosić Ewangelię. Papież Franciszek mówił o tym w czasie porannej mszy w domu świętej Marty. W swym rozważaniu wyszedł od ewangelicznej sceny uzdrowienia paralityka. W odpowiedzi na pytanie Jezusa, czy chcesz stać się zdrowym, stwierdził on, że nie ma człowieka, aby wprowadził go do sadzawki. Jezus odpowiada mu na to, by wstał i szedł. Uzdrowienie spotyka się z natychmiastową krytyką, ponieważ dokonało się w szabat. Franciszek wskazał, że scena ta ukazuje nam dwie choroby ducha, graniczące z gnuśnością poddanie się losowi i formalizm.
Myślę o wielu chrześcijanach, o wielu katolikach. Tak, są katolikami, ale pozbawionymi entuzjazmu, wręcz zgorzkniałymi. Tak, życie jest takie, ale Kościół? Chodzą na msze w każdą niedzielę, ale lepiej się nie wychylać. Wiara jest mi potrzebna dla mojego ocalenia, ale nie czuję konieczności, by dawać ją innym. Każdy w swoim domu, spokojny. Kiedy coś robisz, potem słyszysz przyganę. Nie, lepiej nie ryzykować. To choroba gnuśności. Gnuśności chrześcijan. Taka postawa paraliżuje apostolski zapał. Czyni z chrześcijan ludzi nieruchomych, spokojnych. Jednak nie w dobrym tego słowa znaczeniu, ale takich, którzy się nie przejmują, by wyjść i głosić Ewangelię. To osoby znieczulone.
Papież mówił też o grzechu formalizmu chrześcijan. Zamiast zrobić miejsce na łaskę Bożą, skupiają się na sprawdzaniu dokumentów czy zaświadczeń. W ten sposób, podkreślił Franciszek, zamykają drzwi łasce zbawienia. Remedium na to jest postawa Chrystusa i sposób, w jaki zbliża się On do ludzi chorych i poranionych.
Dwa chrześcijańskie słowa. Chcesz wyzdrowieć, nie grzesz więcej. Jednak najpierw go uzdrawia, najpierw leczy, a potem mówi, nie grzesz więcej. Słowa wypowiedziane z czułością, z miłością. To jest droga chrześcijańska, droga apostolskiego zapału. Zbliżać się do wielu ludzi, rannych, w tym szpitalu polowym, niejednokrotnie zranionych przez mężczyzn i kobiety Kościoła. To słowo brata i siostry. Chcesz wyzdrowieć? A dopiero potem. Ach, nie grzesz już więcej. To nie przynosi pożytku. Zdecydowanie lepiej tak. Te dwa słowa Jezusa są piękniejsze niż postawa gnuśności czy hipokryzji.
Zasady solidarności i pomocniczości, a także ochrona godności człowieka oraz promocja dobra wspólnego to podstawowe zasady, które powinny znaleźć się w każdym systemie gospodarczym. Przypomniał o tym kardynał Peter Turkson w referacie wygłoszonym na Uniwersytecie Świętego Tomasza w Houston. Przewodniczący Papieskiej Rady Justitia et Pax bierze udział w konferencji dla dziekanów katolickich szkół biznesu poświęconej relacji między etyką i ekonomią.
Wykład watykańskiego hierarchy został zatytułowany Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, rola etyki w pracy biznesowej. Purpurat przypomniał w nim główne zasady katolickiej nauki społecznej. Podkreślił, że ich stosowanie jest kluczem do tworzenia dobrych produktów, dobrej pracy i dobrego bogactwa.
Kardynał Turkson wskazał, że odbiorcy wszelkich produktów są przede wszystkim ludźmi, a nie przedmiotami czy tylko konsumentami. Stąd też dobra gospodarka wymaga solidarności z ludźmi ubogimi i gotowości do służby dla dobra wspólnego. Każdy zaś system gospodarczy powinien mieć na celu dobro wspólnoty i promować godność ludzkiej pracy. W ten sposób przyczyni się do pełnego rozwoju osobowego wszystkich pracujących.
Przewodniczący Papieskiej Rady wskazał w tym kontekście na ważną rolę przyszłych ekonomistów. Powinni oni pamiętać, że ich specyficzne powołanie polega m.in. na tym, by nakarmić głodnych i przyczynić się do likwidacji ubóstwa w świecie.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Ogromny format człowieczeństwa Jana Pawła II, jego wielką skromność i bezgraniczne zaufanie Bogu podkreśla przed kanonizacją papieża Polaka kardynał Leonardo Sandri. Obecny prefekt kongregacji dla kościołów wschodnich był tym, który przekazał światu wiadomość o śmierci papieża.
Było to ogromne przeżycie. I teraz w przededniu kanonizacji wspomnienie tego, że ogłaszałem jego przejście z ziemi do domu Ojca, budzi we mnie jeszcze większe emocje. Czuję się niegodny być narzędziem tego, kto był wielkim ewangelizatorem. Człowiekiem pokoju, osobą o wielkim życiu wewnętrznym, stanowiącym podstawę wszelkiej jego aktywności. Był to człowiek wyrzeczeń, który w wielkim ubóstwie przeżywał swoją posługę. Wspominam przede wszystkim jego wielkie człowieczeństwo oraz jego znajomość ludzi i umiejętność nawiązywania z nimi kontaktu. Pamiętam też jego ostatnie chwile cierpienia, gdy leżał na łożu śmierci. Było to totalne oddanie człowieka, także w wymiarze materialnym. Wokół nie było choćby cienia luksusu.
O wyzwaniach i perspektywach małżeństwa i rodziny mówił w Walencji kardynał Marc Ouellet. Prefekt kongregacji do spraw biskupów podkreślił potrzebę duszpasterstwa miłosierdzia w sytuacjach skomplikowanych i zawiłych.
Odnowione duszpasterstwo miłosierdzia we wierności tradycji katolickiej pozwoli także pomóc rodzinom znajdującym się w sytuacji nieregularnej, które pomimo tego dążą do życia w pełnej łasce, powiedział kardynał Ouellet. Papież Franciszek porównał misję Kościoła we współczesnym świecie do szpitala polowego, który leczy licznych rannych na polu bitwy. Zdaniem prefekta kongregacji biskupów, ten obraz doskonale pasuje do sytuacji rodziny i małżeństwa, która od kilku dekad ulega poważnemu pogorszeniu, nie tylko na płaszczyźnie życia pary, ale także ustawodawczej, przeciwnej tradycyjnym wartościom rodziny, pod presją grup wykorzystujących mentalność panującego relatywizmu. Odnowione duszpasterstwo rodziny i małżeństwa powinno dodać otuchy tym, którzy starają się żyć zgodnie z nauką Kościoła. Z drugiej strony objąć szczególną opieką i pomocą żyjących w powtórnych związkach. Prefekt kongregacji biskupów przestrzegł jednak, aby nie dać się zamknąć w wąskiej problematyce rozwiedzionych i żyjących w związku cywilnym, ani też w wąskiej wizji komunii sakramentalnej. Należy wziąć pod uwagę cały wymiar sakramentalny Kościoła. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
$700 tysięcy przekazali Amerykanie na odbudowę kościołów zniszczonych na Haiti przez tragiczne trzęsienie ziemi w 2010 roku. Fundusze pochodzą ze specjalnej zbiórki Solidarności i nie są jedynym wsparciem dla tego regionu świata. W sumie na różnego rodzaju projekty pomocowe w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach amerykański episkopat wyasygnował $1 700 000.
Na Haiti w pierwszej kolejności zostaną odbudowane 4 kościoły zniszczone przez żywioł oraz klasztor w Kazo. Tamtejsze zakonnice od 4 lat mieszkają w namiotach, aktywnie angażując się w pracę duszpasterską. Odpowiadający z ramienia amerykańskiego episkopatu za projekty na Haiti arcybiskup Thomas Łęski podkreśla, że kraj ten potrzebuje pomocy długofalowej. Już wcześniej w Port-au-Prince Amerykanie wsparli odbudowę kościoła. Budynek jest odporny na wstrząsy sejsmiczne i huragany. Kosztował ponad $2 miliony i ma być modelem dla podobnych inwestycji na wyspie.
Jednym z najboleśniejszych problemów irackich chrześcijan jest emigracja. Przed amerykańską inwazją Iraku w 2003 roku było ich około 1 300 000, a diś może tylko 500 000, powiedział patriarcha chaldejski w wywiadzie dla francuskiego dziennika katolickiego La Croix. Arcybiskup Louis Rafael Sacco udał się do Francji na kolokwium o powołaniu chrześcijan wschodu, zorganizowane przez Uniwersytet Katolicki w Lyonie.
Zwierzchnik chaldejskich katolików skarży się na brak księży i zakonników. 20 kapłanów tego obrządku wyjechało z Iraku wraz z tak licznymi emigrantami. Wielokrotnie kierowaliśmy za granicę apele o przysłanie misjonarzy, ale nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, powiedział arcybiskup Sacco. Znany jest on od dawna z inicjatyw dialogu międzyreligijnego. Zapytany o relacje z wyznawcami islamu, przypomniał, że wśród uczniów 10 szkół chrześcijańskich Bagdadu jest więcej muzułmanów niż chrześcijan. Patriarchat chaldejski otworzył niedawno szpital w szyickiej dzielnicy tego miasta. Indywidualne relacje z muzułmanami są często bardzo dobre, ale na forum publicznym bardziej się komplikują. Jak uważa patriarcha, głównym problemem jest kryzys islamu powodowany przez zbrojne ruchy fundamentalistyczne finansowane z zewnątrz. Fanatycy, którzy nie chcą w Iraku chrześcijańskiej obecności, są szkodliwi również dla reszty muzułmanów, myślących inaczej niż oni, podkreśla iracki hierarcha.
List pasterski wzywający do solidarności z najbardziej potrzebującymi opublikował Episkopat Kostaryki. Przesłanie zawiera m.in. wskazania dotyczące walki z głodem w tym kraju, gdzie skrajnym ubóstwem dotkniętych jest blisko 400 tysięcy ludzi. Akcja jest częścią szerszego programu Caritas obejmującego 164 państwa. Impulsem do jej rozpoczęcia było szczególnie konsekwentne w tej kwestii nauczanie papieża Franciszka.
W liście czytamy m.in. o konieczności utworzenia przez rząd Banku Rozwoju. Będzie to ważne zadanie dla nowego prezydenta. Biskupi mają nadzieję, że wywiąże się on tym samym ze złożonych obietnic wyborczych. Ufamy, że zanim zakończy się cały proces wyborczy, zostanie już dany impuls do stworzenia Banku Rozwoju, aby pomóc najbardziej potrzebującym, powiedział sekretarz episkopatu.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Około 150 prac wpłynęło na konkurs na logo Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. Spośród nich zostanie wyłonionych kilka najlepszych, które zostaną przedstawione Papieskiej Radzie do Spraw Świeckich. Konkurs ma zostać rozstrzygnięty do końca maja. Tymczasem w diecezjach trwa nabór wolontariuszy, którzy pomagać będą w czasie tygodnia poprzedzającego wydarzenia w Krakowie. Tak jest m.in. w diecezji warszawsko-praskiej. Wolontariuszem może zostać każdy, kto w czasie Światowego Dnia Młodzieży będzie pełnoletni, poinformował diecezjalny duszpasterz młodzieży ksiądz Emil Parafiniuk.
Wolontariusze będą zajmowali się dosłownie wszystkim, począwszy od służby gospodarczej, logistycznej, przyjmowania gości, recepcji, zarządzania grupami, które przyjadą, pomocy w dotarciu na miejsce zakwaterowania, poprzez posługę w czasie mszy świętych centralnych, a również nie wolno nam zapomnieć o tym, że wolontariusze także będą mogli zaangażować się w sekcję modlitewną, która będzie stanowiła zaplecze duchowe dla całego wydarzenia.
W wielu diecezjach rekrutacja wolontariuszy będzie trwała przez cały obecny i przyszły rok. Uruchomione zostało specjalne konto, na które można przekazać ofiarę na odbudowę spalonego kościoła w Rogowie w archidiecezji gnieźnieńskiej. Na miejscu trwa szacowanie strat, powiedziała Teresa Piekarska z Rady Ekonomicznej parafii.
To już chyba są straty milionowe. Trzeba będzie wszędzie pukać, stukać, żeby ktoś pomógł, bo my sami nie jesteśmy w stanie. Parafia jest biedna, duże bezrobocie, także nie można liczyć tylko na datki tu mieszkańców, ale musimy liczyć również na pomoc z zewnątrz.
Pożar w Rogowie wybuchł w ostatnią niedzielę. Strawił doszczętnie wieżę świątyni i dach, który niedawno przeszedł gruntowny remont. Świątynia została zbudowana w 1828 roku, a konsekrowana w 1906.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.